Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Najpierw pewne sprawy organizacyjne. Jeszcze mamy dwie minuty albo trzy do szóstej, więc to jeszcze na razie jest, że tak powiem, część nieformalna. Mianowicie dla osób, które się tu nie zmieszczą, jest przygotowana sala obok, gdzie jest na bieżąco transmisja i tam widać nas tu siedzących na ekranie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest organizacyjna, jest taka, że w sali gdzieś obok o godzinie 19, no trochę po 19, a w każdym razie potem jak my skończymy, to tam się będzie odbywać to coś, o czym chcę powiedzieć, mianowicie będzie wieczór poświęcony poezji Larsa Gustafsona, który otrzymał Nagrodę Herberta i wszyscy są bardzo serdecznie zaproszeni do uczestnictwa również w tamtym spotkaniu. My zaraz zaczniemy. Ja się nazywam Stanisław Krajewski i to jest kolejne spotkanie z cyklu, na którym omawiamy różne sprawy z perspektywy również trzech religii monoteistycznych, ale zawsze mamy gościa specjalnego i tym razem gościem specjalnym jest, jak Państwo wiedzą, Pan Adam Michnik, którego tutaj serdecznie witam. Zwykle w naszej trójce stałych uczestników jest pani Kalina Bortnowska. Jak Państwo widzą, w tej chwili nie ma. I niestety okazało się, że połączenie jej stanu zdrowia i jakichś spraw organizacyjnych dotyczących taksówki, która nie przyjechała wtedy, kiedy miała, a to na mrozie wszystko się działo, spowodowało, że pani Kalina już nie była w stanie przyjechać, więc bardzo z tego powodu przeprasza ona. Ja przepraszam, bardzo jest nam przykro, bo ona zawsze jest ważnym i nieodzownym, wydawałoby się, filarem naszego spotkania, ale z kolei mamy to szczęście, że ona zostanie zastąpiona przez osobę bardzo kompetentną i też bardzo dobrze znaną, mianowicie profesora Stanisława Obirka, który tutaj jest z nami. A osobą, która jest też zawsze obecna w tym cyklu, jest pan Andrzej Saramowicz, którego też... Proszę Państwa, czy już można zacząć, czy jakieś jeszcze słowa organizacyjne tutaj kwestie są? Przypominam, że osoby, które nie mogą znaleźć miejsca, a chcą usiąść na fotelu, mogą w sali obok usiąść i patrzeć na ekran i słyszeć to wszystko. To jest możliwe. Można też stać albo patrzeć przez drzwi. To też jest możliwe. Proszę Państwa, każdy dostał taką stroniczkę, gdzie są cytaty oraz pytania. Nie będziemy się jakoś niewolniczo trzymać tych pytań. Jest to kwestia... zobaczymy, jak to się rozwinie. W każdym razie ja chciałem najpierw pewny problem sojuszu tronu i ołtarza, czy też relacji między tronem a ołtarzem, które oczywiście, jak rozumiem, wszystkich głównie interesuje z perspektywy dzisiejszej, aktualnej i naszej, polskiej. Żeby nakreślić, chciałem najpierw pewne tło biblijne i potem będziemy kolejno wchodzić z perspektywy tych religii pozostałych i ja z perspektywy żydowskiej religii to zrobię, ale to tło biblijne jest też szersze i będę chciał pokazać, w jaki sposób można je też interpretować tak, żeby to miało pewien sens dla naszych aktualnych spraw. Panie jeszcze tu siadają, bardzo proszę. Tutaj dla pań się powinno znaleźć miejsce.
My nie mamy, a to i siadaj.
Jeszcze chwilka, bo widzę, że jest problem z znalezieniem miejsc. W tym sposób przypominam, że w sali obok są fotele i wszystko można widzieć i słyszeć. Proszę Państwa, więc zawsze. Tło Biblii. Mowa jest o tronie i ołtarzu. Otóż co nam się kojarzy z jednym i z drugim terminem? Kiedy myślimy o tronie, to chodzi, prawda, o tą całą sferę władzy politycznej. No, oczywiście o króla, ale no też szerzej są teraz państwa, które nie są królestwami. Natomiast kiedy Izrael stał się królestwem, ale to nie było takie oczywiste. I jak to ma wyglądać, dobrze obrazuje cytat, który tutaj jest, z Księgi Powtórzonego Prawa. Mi są powiedziane dwie rzeczy. Najpierw może tam pod koniec, najpierw o tym powiem, jest powiedziane to, cytuję, że będziesz, że masz mieć odpis tego prawa, no chodzi o Torę, będziesz czytał to prawo przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego, czyli króla, nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił ani prawa, ani braci. Jednym słowem jest powiedziane, że król ma codziennie czytać Torę, no, czyli można powiedzieć prawo, czyli można jeszcze inaczej powiedzieć konstytucję i się codziennie do niej stosować. To jest tutaj bardzo jasno powiedziane i to jest w opozycji wobec takich koncepcji władzy, że król, prawda, jest absolutnym władcą, który może wszystko i jego słowo jest prawem. Albo że król dostaje od Boga, tak jak w Mezopotamii, od jakiegoś Boga prawo no, rządzenia tak jak chce, ponieważ właśnie Bóg mu tego prawa udziela. Więc to jest jeden element w tym cytacie zawarty, bardzo ciekawy i jak Państwo widzą, w pewien sposób aktualny. Natomiast drugi jest taki, że tak naprawdę, to jest ten w pierwszym akapicie, że to, czy w ogóle ma być król, czy nie, jest kwestią niejasną i jest kwestią dyskusyjną. Bo jest powiedziane, może ja usiądę, że gdy wejdziesz do tej ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, to powiesz sobie, ustanowię sobie króla, jak wszystkie narody wokół mnie. To możesz ustanowić nad sobą króla. Jednym słowem, to jest dozwolone, ale wyraźnie to jest pewna koncesja, prawda, że tak naprawdę to może króla nie powinno być. Jest to taka koncesja, że jak chcecie tak jak wszyscy, no dobrze, no już miejcie tego króla, ale wyraźnie jest w tym zawarta taka perspektywa, że można funkcjonować bez króla. To nie znaczy oczywiście, że bez żadnej władzy politycznej można funkcjonować, ale że władza być może może w jakiś inny sposób zostać powołana, czy się wyłaniać w ramach negocjacji, czy w ramach funkcjonowania społeczeństwa, no to jest, mówiąc najkrócej, to idea przymierza zawarta w tradycji biblijnej, w Biblii i tradycji biblijnej, przymierza, które jest, no, po pierwsze między Izraelem a Bogiem, ale też to się odnosi do tej sytuacji, że, no, że są partnerzy, którzy jakoś wspólnie mają zdecydować, są w pewnym, niekoniecznie równymi partnerami, ale mają wspólnie decydować o tym, jak ma wyglądać rządzenie. Natomiast co to jest, więc to było na temat tronu, a co to jest ten ołtarz? Prawda? Jak mówimy ołtarz, to mówimy o tej sferze tego, co religijne, ale najważniejsza rzecz, którą chcę tu powiedzieć, jest taka, że cała Biblia i Tora, i Biblia, i cała tradycja żydowska podkreśla, że są dwa dwa aspekty tego, co religijne, dwa różne i równie ważne w perspektywie biblijnej. Mianowicie z jednej strony to jest kult, prawda, w przybytku czy potem w świątyni i cała kasta kapłanów, którzy się nim zajmują, takich zawodowych, prawda, funkcjonariuszy kultu, która to przechodzi z ojca na syna. To jest jedno. A z drugiej strony jest no, ta tradycja, którą w Biblii reprezentują prorocy, a potem nauczyciele Tory, rabiny. I to są dwie osobne zupełnie jakby drogi, na jakich pojawia się to, co religijne w społeczeństwie. I o tym, że one są osobne, też dobrze świadczy ten drugi, gdzie to jest, Państwo to mają, tak, drugi cytat, powiem króciutki, z Talmudu, to jest z takiej księgi mądrościowej Miszny, Awot, Rabbi Szymon, to jest tuż pod tą, to jest drugi cytat, powiada, że są trzy korony, korona Tory, korona kapłaństwa i korona władzy, znaczy królestwa dosłownie, ale chodzi o władzę. No a potem jest powiedziane, ale korona dobrego imienia stoi wyżej od nich wszystkich. Więc są trzy korony. Korona Tory to właśnie jest ta, no, ta tradycja właśnie prorocka, tradycja prawa i nauczycieli prawa i tego, że on, wszyscy mają jemu podlegać. A z drugiej strony jest korona kapłańska, czyli właśnie ta osobna, odnosząca się do kapłanów, czy jak mówię, funkcjonariuszy kultu. I z trzeciej korona władzy króla czy władzy politycznej. Więc są to trzy osobne elementy, które tu są rozdzielone. No i też jest istotne to, że jest powiedziane, że jest coś, co stoi wyżej od nich wszystkich. Jak to rozumieć? To oczywiście każdy może się zastanowić, jak rozumieć to, że korona dobrego imienia stoi wyżej od nich wszystkich, ale mówiąc najkrócej, to jest albo to, że no, reputacja kogokolwiek, czy to z tej sfery, prawda, dworu, czy świątyni, czy ze sfery nauczycieli, czy religii, czy prawda, tej prorockiej, że reputacja jest najważniejsza i że to, czy kto jaką ma reputację, jest w pewnym sensie niezależny od tego, w której też sfera funkcjonuje, a jest to najważniejsze. No albo też tak, że są ludzie, którzy w tych sferach funkcjonują, ale liczy się ich jakość, to w jaki sposób oni to robią. I w tym sensie korona dobrego imienia, czyli no właśnie tego, że się widzi tego człowieka jako kogoś dobrego, odpowiedniego, właściwego na swoim miejscu i stoi najwyżej. Teraz jeszcze trzy słowa na temat późniejszej, czyli pobiblijnej historii Żydów. No jak Państwo wiedzą, w czasach hasmonejskich połączenie królów i tego kapłańskiego świata i królewskiego. I zresztą to zostało właśnie raczej negatywnie ocenione w późniejszej tradycji rabinicznej. W Talmudzie ci hasmoneusze nie są traktowani jako źródło naśladowania, ani w ogóle jako coś szczególnie szacownego. I ta i cała historia, zresztą to były różne historie, te normalne, prawda, spory i gwałtowne, różne wzajemne zamachy i tak dalej. I więc to pozostaje jako część historii, ale to nie jest w żadnym sensie ani normatywne, ani nie jest wzorcem. No potem przez wieki Żydzi byli bardzo dalecy od rządzenia, chociaż byli jacyś Żydzi przy władzy nieraz. Natomiast w samej społeczności żydowskiej no też było odróżnienie między tymi, którzy no, jakoś rządzą, czy zarządzają w sensie politycznym, liderami religijnymi, chociaż to nieraz oczywiście jedno z drugim miało coś wspólnego. Natomiast ten cały kapłański wątek no jakby od czasu zburzenia świątyni przestał mieć znaczenie i nie ma znaczenia aż do dzisiaj. Są oczywiście kapłani, ludzie, którzy wiedzą, że są z rodu kapłańskiego, ale nie sprawują żadnych poza pewnymi liturgicznymi sytuacjami żadnych specjalnych funkcji. I we współczesnym Izraelu, no współczesny Izrael powstał oczywiście na bazie tej tradycji, ale zarazem na nią został nałożony model państwa europejskiego, co nie jest niczym nowym w tej historii. Można powiedzieć, że już Mojżesz korzystał, prawda, z rad Jitro, który był arcykapłanem, był kapłanem innej religii i korzystał z jego rad, ale to włączył w tę strukturę, która się kształtowała wtedy i która była specyficzna. I no, można powiedzieć, że w pewnym sensie to podobnie tam funkcjonuje. Jak teraz jest w Izraelu? No mówiąc w dwóch słowach, bo oczywiście to jest cały problem i też dużo jest kontrowersji z tym związanych. Jest tak, że ta religijna tradycja i prawo religijne ma głos, ale nie decydujący. Sąd Najwyższy jest niezależny. Napięcie, jak mówię, istnieją, ale taka jest ta zasadnicza struktura obecnie. No i teraz, żeby dojść, i zaraz będę oddam głos innym panelistom, i do czasów współczesnych chcę od razu powiedzieć coś, co może najbardziej nas wszystkich interesuje, mianowicie, jak wiemy, w ostatnich dniach Polska otrzymała króla, czy po raz któryś został koronowany król Polski. Otóż trzeba powiedzieć, że sama ta idea, że jest taki król, który nie jest zwykłym człowiekiem, a jest z innego wymiaru, to jest idea jak najbardziej biblijna, która, no można powiedzieć, jest też zasadniczą ideą tego, która stoi u podstaw tego, że tam, prawda, jak na początku mówiłem, miało być tak, że króla nie musicie mieć, no bo tak naprawdę ten król w niebie, on jest zasadniczym królem. Król ludzki może być najwyżej wicekrólem. Więc w tym sensie to nie jest coś, co dla mnie na przykład jest, czym jest jakby niezrozumiałe. Jest to krok, który w tej tradycji biblijnej można zrozumieć. Natomiast oczywiście zawsze jest pytanie, i ono i dla mnie jest najważniejsze, jakie są tego konsekwencje. No, czy konsekwencje są takie, że to jest pewien akt symboliczny, czy też ma mieć to konsekwencje, jeśli chodzi o sposób, o prawodawstwo, czyli jakie prawa ma się przyjmować i kto ma na ten temat decydować. To jest tyle, jeśli chodzi o moje wprowadzenie. Teraz może, żeby było po kolei, bym proponował, żeby pan profesor Obirek się wypowiedział, czy to historycznie najpierw o tych cytatach z Nowego Testamentu i jak to wyglądało w świecie chrześcijańskim dawniej. No i o sprawach współczesnych zaraz do nich przejdziemy wszyscy.
Bardzo dziękuję. No przede wszystkim chciałem podziękować Halinie Bortnowskiej, która twierdzi, że ja ją dobrze zastąpię. Ja mam wątpliwości i chyba nie jestem nie jedynym z tymi wątpliwościami, no ale pozostawiam je na boku, bo rzeczywiście z Haliną Bortnowską jakoś nadajemy na tych samych falach. I to od wielu dziesięcioleci już można powiedzieć. I zgodziliśmy się przy wstępnej rozmowie, jak ustalaliśmy, że ja będę w jej imieniu mówił, że dla nas tekst, nawet tak szacowny jak Nowego Testamentu, nie jest najważniejszy. I dlaczego oboje tak twierdzimy? Ja to uczenie nazwę, mamy podejście hermeneutyczne. To znaczy Paweł i najwcześniejsze teksty i ten zaproponowany fragment zalicza się do tego, jak też i Ewangelie, powstały w bardzo określonym momencie historycznym, który określamy na użytek naszego dzisiejszego spotkania jako pierwszy okres w chrześcijaństwie, który można nazwać okresem szukania własnej tożsamości. To są trzy pierwsze wieki. I wtedy stosunek Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, w tym właśnie Pawła, był taki, że trzeba przede wszystkim pozyskać życzliwość władzy politycznej, czyli Rzymian. Więc stąd te bardzo takie wiarno poddańcze akcenty. fragmenty też obecne w Ewangelii, gdzie się wyraźnie dąży do tego, żeby nie przypisywać Piłatowi winy za ukrzyżowanie Jezusa, ale właśnie Żydom, którzy są tacy niedobrzy, a my, którzy jesteśmy chrześcijanami, to my jednak jesteśmy dużo lepsi i bardziej lojalni wobec władzy rzymskiej. Więc to trzeba w tym kontekście widzieć słowa Pawła. Natomiast w okresie od uznania chrześcijaństwa najpierw za religię lecita, czyli taka uznana, potem dominująca, oczywiście stosunek chrześcijaństwa do władzy się zmienił i odwrotnie. Mamy do czynienia z upolitycznieniem po prostu chrześcijaństwa, które trwa nie mniej, nie więcej tylko do połowy XX wieku. I wtedy to, co w Europie, szczególnie w XVI wieku, zostało jeszcze podkreślone, cuius regio, eius religio, czyli krótko mówiąc, władza z religią się bardzo dobrze dogaduje. I to jest ten moment, który tak naprawdę narzucił nam nasze myślenie o chrześcijaństwie jako tej religii, która się zawsze z władzą dogaduje, i to nawet tak, że niezależnie zresztą od, czy to będzie katolicyzm, czy późniejsze kościoły w XVI wieku protestanckie, czy prawosławie, ten alians czy przymierze ołtarza z władzą znakomicie wychodziło. To się zaczęło psuć w okresie oświecenia, kiedy rozum i umysły i społeczeństwa zaczęły się zyskiwać na autonomii. No i religia już wtedy nie była aż tak bardzo potrzebna. I właśnie koniec XVIII wieku, czyli rewolucja francuska, potem XIX wiek, zaczynają się pęknięcia bardzo poważne na tej linii, co nazywamy w skrócie kryzysem modernistycznym, antymodernistycznym, krótko mówiąc Pius IX, syllabus, to wszystko, co jest długą listą pretensji Kościoła, zwłaszcza katolickiego, wobec władzy. I tutaj znowu wrócę do Haliny Bortnowskiej, to jest właśnie i moim, i jej zdaniem ten moment, którego katolicyzm nie przepracował, przynajmniej w Polsce, i do tej pory żyjemy w tym kryzysie antymodernistycznym. I ostatni moment takiego otwarcia się na Kościół, i tutaj nasz główny gość będzie miał więcej na ten temat do powiedzenia, to jest mianowicie otwarcie się katolicyzmu na Soborze Watykańskim II na społeczeństwo pluralistyczne. I to jest, proszę Państwa, to jest dopiero 50 lat, ale to jest tak naprawdę trzeci zasadniczy moment w historii chrześcijaństwa. Pierwsze, chrześcijaństwo, które szuka swego miejsca na świecie, w dialogu, w sporze z judaizmem, z Imperium Rzymskim i tak dalej. Drugi moment to jest ta bardzo udana konwiwencja między polityką i władzą, i dopiero od 50 lat katolicyzm, chrześcijaństwo zauważyło, że jest coś takiego jak pluralizm. I właśnie książka Michnika się tutaj wpisuje. Kościół, lewica, dialog, to jest właśnie jeden z tych głosów, nie chrześcijański z zewnątrz, ale jednak głos, który zauważył, że Kościół jest inny. To nie jest ten Kościół, który ma wszystkim za złe, że nie są chrześcijanami. I ja tutaj ten trójpodział wykorzystuję jezuitę niemieckiego Karla Rannera, który to wprowadził, ale sądzę, że jest to bardzo dobre. I żeby podsumować, sądzę, że dzisiaj chrześcijaństwo znajduje się w takim momencie szukania na nowo tożsamości, to co robiło przez trzy wieki. No i trzeba wyrazić nadzieję, że nie znajdzie takiego protektora jak Konstantyn, który nam załatwi chrześcijaństwu takie przymierze, że wszystkich innych wyeliminujemy z dyskusji, tylko właśnie otworzy się na coś, co nazywamy właśnie Deus semper major, czyli jednak Bóg jest większy od naszych scenariuszy, które my ludzie piszemy, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiemy. Jesteśmy w wielkiej niewiadomej. Sądzę, że kościoły i w tym zakończę papież Franciszek zgodził się, że pluralizm to jest coś dobrego i chcianego przez Boga i on jest pierwszy, który jako głowa kościoła mówi nie wiem, często tego używa, nie wiem, chce się dowiedzieć od innych i oby od niego również polscy katolicy się coraz bardziej tego uczyli. Nie wiem, zobaczymy i żebyśmy zbyt ochoczo nie dogadywali się z władzą, niezależnie jaką ona jest. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz jak z perspektywy islamu wygląda moją relację między religią a władzą, tak teoretycznie i może też jak to wygląda obecnie. Znaczy, może na wstępie ja też pochwalę się, że religii idea króla jest wcale obca, bo przynajmniej w koncepcji islamu tym królem jest sam Bóg. Czyli nie byle jakiego króla mamy i podzielamy tego samego, ale ja rozumiem nadzieję. Natomiast to, co teraz powiem, to będzie moim rozumieniem tematu dzisiejszego. Islam ma to do siebie, że rośnie wraz z człowiekiem. I im więcej człowiek rozumie, tym więcej rozumie z tego islamu, ze świata. Więc to, co Państwu za chwilę chcę zaprezentować, to jest moje obecne stanowisko, jeśli chodzi o islam. Ono się cały czas zmienia, ewoluuje, tak jak ja ewoluuję razem z islamem. Więc na samym wstępie tutaj w dzisiejszym spotkaniu myślę, że ważna jest tutaj kwestia do poruszenia sacrum profanum. W islamie w zasadzie nie rozdziela się tych rzeczy, nie ma kasty kapłanów, życie właściwie jest w pewnym sensie uświęcone, życie święte, należy mu oddać cześć i szacunek, znaczy oczywiście cześć należy się Bogu, natomiast stworzenie jest aktem Boga, więc należy mu się szacunek. Wszystko jest uświęcone, przestrzeń społeczna, w pewnym sensie też, znaczy religia znajduje się w tej przestrzeni społecznej. Wszystko można pociągnąć również pod modlitwę. To te same pokłony, które Państwo widzieli pewnie na filmach, a może na żywo, to jest modlitwa do Boga. Natomiast wszystko inne może być modlitwą, jak na przykład jedzenie, czy jak żonę przytulę. To będzie, ja spełniam pewien akt religijny w tym. Więc tutaj wszystko w pewnym sensie jest święte. Rola człowieka na ziemi, człowiek jest uważany za koronę stworzenia, więc jest jak gdyby namiestnikiem Boga, ale jest tym menadżerem, który powinien mądrze rządzić, nie powinien nadużywać swojej władzy, a szczególnie władzy nad drugim człowiekiem. Jest tak cytat koraniczny, oprócz tych, które tu wspomniałem, jeszcze jest jeden, on jest ten, który uczyni was namiestnikami na ziemi. I wyniósł jednych z was ponad drugim według stopnia, by doświadczyć was o tym, co on wam dał. I tam w pewnym sensie realizuje słowa Jezusa. Bądź wola twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Więc tą wolą Boga na ziemi jest prawo religijne, które wierny muzułmanin powinien przestrzegać. Prawo religijne jest to prawo, które właściwie to jest, nie jest dobre określenie prawo religijne, bardzo nie specjalnie go lubię, ponieważ to prawo religijne zajmuje się sprawami tak zwanymi laickimi, jak choćby rozwody, czy majątek, czy prowadzenie biznesu, więc trudno powiedzieć, jak bardzo religijne jest to prawo religijne. Oczywiście zajmuje się też kwestiami religii. Ostatecznym ideałem państwa w islamie jest pewnego rodzaju federacja czy wspólnota autonomicznych państw zjednoczonych wspólnym utrzymaniem wolnością sumienia i pokoju oraz współpracy, promowanie ludzkiego dobrobytu na całym świecie. Koran dał muzułmanom misję stworzenia godnie żyjącego społeczeństwa, którą ja tutaj przeczytam w górze, które wszyscy są traktowani równo i z szacunkiem. Muzułmanie nie mają misji, mandatu, żadnego mandatu do tworzenia muzułmańskiego państwa, jak domagają się tego nie mający rozeznania muzułmańscy klerykałowie. Prorok Mohamed nigdy nie deklarował pragnienia do ustanowienia państwa muzułmańskiego.
czy teokracji. Zamiast tego skupiał się na ustanowieniu społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i naukach Koranu. W pewnym sensie islam już za czasu proroka był trochę mógł, przepraszam za to porównanie, jeśli kogoś urażę, ale był taki socjalistyczny w pewnym sensie, ponieważ sprawiedliwość społeczna była bardzo ważnym elementem oraz pomoc słabszym i tym, którzy nie dają sobie rady w życiu. Więc pierwszym obowiązkiem społeczności muzułmańskiej jest stworzenie społeczeństwa egalitarnego, gdzie biedni, bezbronni czy bezradni ludzie będą traktowani z szacunkiem. To było bardzo istotne w islamie. Prorok nie stara się wprowadzić religijnej ortodoksji, zamiast tego położył kres okropnej praktyce, która była wtedy w Arabii, dzieciobójstwa, szczególnie mordowano dziewczynki, zaraz jak się tu urodziły. Żywce zakopowane, to był potworny barbarzyństwo. Równy tylko ISIS-owi, Daeszowi, tak zwanemu kalifacikowi muzułmańskiemu. Zniósł niewolnictwo, nadał prawa kobietom, które dopiero w Europie w XX wieku się pojawiły, na przykład prawo posiadania majątku, przykładowo, i wiele innych. Prawo do rozwodu. Oczywiście one nie były zawsze przestrzegane i do tej pory nie są przestrzegane. Pamiętajmy, że ta religia rozwijała się w mocnej tradycji patriarchalnej. Zatem misja proroka było zmienić serca, umysły ludzkie, by wzajemnie traktowali się życzliwie, sprawiedliwie. Koran zawiera niewiele kwestii legislatywnych, a omawia szczegółowo te, które są podstawowe, dając prawo do zabezpieczeń przeciwko restrykcyjności, sztywności prawa. Tu jest taki cytat koraniczny: o wy, który wierzycie, nie pytajcie o rzeczy, które by was zmartwiły, jeśli by wam zostały ujawnione. I dalej, ludzie przed wami pytali o rzeczy, a potem przez nie stali się niewiernymi. W powyższym cytacie chodzi o to, aby unikać tego, co swojej gorliwości, szczególnie to teologowie bardzo lubili, o jak gdyby zawierają każdą możliwą sytuację, obłożone to wszystko jakąś kolejną regulacją, i to, co klerykałowie robili z bardzo prostej religii, która jak gdyby wniosła w sobie tego ducha islamu, jeśli ktoś rozumie, co to jest ten duch islamu, to jest bardzo łatwo zdecydować, jak należy postępować. Natomiast bardzo często klerykałowie przypominali troszkę polityków, którzy się bawią z konstytucją czy prawem. Czyli jak takie prawo Biczka było chyba w latach 80. Mnie tu nie było w kraju, ale słyszałem o nim, takim, który było bardzo proste, prawda? I tak samo religia też jest prosta. Natomiast jak się zbiorą fachowcy, zaczyna się zastanawiać, jakby to ulepszyć, to tak już później ulepszą to prawo, że w zasadzie ono już w ogóle nie nadaje się. To trochę jak, nie wiem, jakby tak śrubokręt nakręcić i jest taki ostry, że przestanie śrubki kręcać. Więc tu niestety to się pojawiło w islamie. Dobrze, ja już kończę tutaj ten wstęp. Dlatego najprostszą taką regułą postępowania jest w kwestiach wątpliwych odwołać się do Koranu, a jeśli czegoś takiego w Koranie się nie znajdzie, należy odwołać się do sunny, czyli przykładu proroka i tego, co prorok na ten temat mówi. Jeśli wtedy nie znajdziemy, należy użyć własnego sądu i zdrowego rozsądku, czyli własnego rozumu. Ja myślę, że nie jest czas na podsumowanie, bo tak to też mam. Myślę, że jak czas pozwoli, to bym chciał się odnieść również do ważnych kwestii. Chciałem tylko powiedzieć, że prawodawstwo muzułmańskie było tworzone przez 200 lat. To byli wybitni ludzie, którzy to prawo tworzyli. Zresztą mieli swój cenny wkład do rozwoju nauk prawnych, co wybitny jurysta C. Wilfred Jenks nazywał Common Law of Mankind, czyli wspólne prawo człowieka. Nie istnieje niekompatybilność między prawem muzułmańskim a prawem zachodnim.
Dziękuję bardzo. No to był taki ogólny wstęp. Teraz chciałbym właściwie może zacząć od tego, o czym wspomniał Sasza Kobirek, o tej książki Kościół, Lewica, Dialog. Czy jest to możliwe? Bo to była bardzo ważna książka dla wielu tu obecnych na pewno i bardzo jestem ciekaw, jak teraz widzisz jej wartość z perspektywy dzisiejszej.
Ja bym powolał od króla zacząć.
Dobrze.
Otóż zostało tu powiedziane, że ta koronacja jest zupełnie szczególna, bo po raz pierwszy król Polski będzie Żydem. Tego nigdy dotąd nie było. To jest absolutnie nowy kolor. To jest rzeczywiście nowy akt. Nowy akt szaleństwa takiego może prowadzić wykorzystywanie religii dla celów politycznych czy politykierskich. Napisałem tą moją książkę wiele lat temu. Tam jest wyjaśniona intencja. Ja sobie nie do końca zdałem sprawę, kiedy ją pisałem, z tego trwałego napięcia, jakie istnieje właśnie w każdej religii monoteistycznej. Jeżeli spojrzymy na Izrael, to tam rzeczywiście rabini nie rządzą, ale jakby chcieli, tylko im nie dają, ale co mogą, to wymuszają. Jeśli mówimy o islamie, no to wszystko, co pan tu nam dziś powiedział, to brzmi nadzwyczajnie w ogóle, ale tacy się przyjechać do Arabii Saudyjskiej, gdzie nie byłem, czy do Teheranu, gdzie byłem, żeby zobaczyć, że to nie wygląda tak kolorowo. I tam również słowa religii można przekształcać. Kij bejsbolowy do walenia w głowę przeciwników. Że takie na naszej pięknej ojczyźnie, to w tej sali nie ma co tłumaczyć, bo to jest banał. W sposób oczywisty, kiedy pisałem swoją książkę, to próbowałem zrozumieć religię jako drogę do wolności. Do wolności sumienia, do wolności umysłu, do wolności ducha. I wydaje mi się, że to nie było takie zupełnie nierozsądne, dlatego że w tym moim przekonaniu była religia dla bardzo wielu ludzi w Polsce w tamtych latach. Ja tam, jest taki fragment, ja tej książki nie czytałem od bardzo wielu lat, ale to zapamiętałem. Mianowicie, kiedy piszę o takim duchu morasa, który unosi się nad polskim katolicyzmem. To był francuski konserwatysta, który o sobie mówił, że jestem katolikiem ateistą. Dlaczego? Dlatego, że cóż to jest chrześcijaństwo? Dzieło czterech ciemnych Żydów, to niczym pojęcia nie mieli. To jest tej babajki, tam kazanie na górze, czy błogosławieństwa, to nie jest ciekawe. Natomiast Kościół katolicki, struktura, hierarchia, dyscyplina, posłuszeństwo, to poważne jest. I to Morasa traktował z wielkim resztę.
No i założył akcję tą.
Co?
Założył tą akcję całą.
Tak. Akcję, tak, oczywiście.
No,
oczywiście. Bogdan Cywiński, bo jechałem już jeszcze do tej, że ja trochę tak wiesz, z panów, bo trochę się na nas patrzyłem, że się zgodziłem, tu przyjść, bo ja nie jestem żaden fachman, ja po prostu jestem taki niedzielny czytelnik książek na te tematy, ale ja nie mam żadnych kompetencji ani akademickich, ani profesjonalnych. Otóż Bogdan Cywiński posłużył się pojęciem Kościoła Konstantyńskiego i zbudował pojęcie Kościoła Juniańskiego. Kościół Juniański to jest Kościół Konstantyński odsunięty od władzy, ale taki Kościół by się nigdy nie wyrzekł myśli powrotu do władzy. Jak to czytałem, było dla mnie zupełnie oczywiste, że Bogdan ma na myśli kardynała Wyszyńskiego. I nawet uważałem, że chyba przeatutowo. Coś z tego jest, ale mniej niż osądzić. Dzisiaj myślę, że nie przeatutowo. I to, co widzę w Polsce dzisiaj, to jest Kościół podążający od julianizmu do konstantynizmu. Ja jeszcze nie doszedł, ale bardzo się stara, napina muskuły, wyklina tych, którzy chcą iść ode mną drogą. I tutaj Staszek wspomniał o ranerze. No, raner na tej formacji jest absolutnie nie do zaakceptowania. Absolutnie. Zresztą nie tylko on. W ogóle sama myśl Tischnera o dialogicznej wizji chrześcijaństwa i państwa jest po prostu heretycka, dlatego że ten katolicyzm to jest monolog, a nie dialog. To jest katolicyzm dyktatu, a nie namysłu.
Jeśli można się przerwać, do pytanie dołożyć tutaj, bo mówisz, że religia wtedy dla ciebie i w ogóle no, to jest taka droga do wolności i ducha i tak dalej. I oczywiście to i tak jest, to jest może to, co mówiłem o tej prorocko, prawda, nauczycielskiej sferze, ale w swojej książce Kościół jest sojusznikiem, czy też potencjalnym sojusznikiem dla ciebie, można tak powiedzieć. Nie? Kościół jako instytucja, a nie tylko religia jako w ogóle.
Masz rację dlatego, że wiesz, no, ja podobnie jak ty wywodzę się z kręgu, bym powiedział, odległych od ortodoksji katolickiej. I teraz ja nagle będę się odkryłem, że w kraju, gdzie wszystko jest zniewolone, zakłamane, podbite, jest takie jedno miejsce, gdzie człowiek przychodzi co niedziela i nie słyszy od ambony mowy utrzymanej w listce Stalina, Bieruta czy KPB. Oddycha innym duchem. Kościół katolicki w tamtych latach był państwem w państwie. Był suwerennym państwem, nie suwerennym państwem. I oczywiście w tym tekście mojej książki jeszcze był taki rys, bym powiedział, mówię wam smutny i sam pewien winy, bo znaczy że przez wiele lat ja tego nie widziałem, nie rozumiałem i miałem to sobie za złe. I to się chyba na kartach tej książki czuje. Ale nie tylko to oczywiście masz rację, ale tam też jest chyba nie tylko taki nowonasowski szacunek dla instytucji, ale pewien typ fascynacji przeżyciem religijnym, wiarą religijną i tak dalej. Otóż jak dzisiaj spoglądam na tą relację, wtedy w ogóle nie było mowy o Sojuszu ołtarza stronę. Wtedy dla mnie typowe było jak w 1953 roku, tuż przed swoim uwięzieniem. Ksiądz prymat Wyszyński powiedział, mówimy, oddajmy cesarzowi to carskie, a Bogu to boskie. Ale kiedy Cezar siada na ołtarzu, wtedy mówi non post prorum. I to fantastyczne było. Znaczy, to ten głos wolności, suwerenności ducha i godności. No, ja myślę, że niezależnie od tego, co można dzisiaj myśleć, na przykład o tej teologii narodu Klasa Wyszyńskiego, ja wtedy już to uważałem i to mówiłem, ja już tego tak nie napisałem, bo może dlatego, że zabrakło mi odwagi, a może tylko, że mi zabrakło bezczelności, no, że prymas był genialnym politykiem, genialnym rzeczywiście. On wykuglował komunistów po prostu na tych bez mydła. Jego gusty literackie, no, niekoniecznie, no, a jego myślę, religia to zupełnie nie, ale na wszystkim się już nie można znać. Otóż ja prymasa ogromnie szanowałem jako wielkiego Polaka, to on zrobił dla Polski. Oczywiście próba dzisiaj posługiwania się tymi pojęciami jest kompletnie archaiczna. Ale już wtedy wystarczy tego zapiski więzienne, wstrząsający utwór. Niemniej jednak, jak on dochodzi do francuskich katolików, po prostu wzdryga się, prawda? Co i tam piszą? Ten Danowie, ten wariat. Klodelno, okropieństwa jakieś. Ale dla mnie przede wszystkim to przeżycie, to spotkanie z chrześcijaństwem, to właśnie spotkanie z tygodnikiem powszechnym, ze znakiem, z więzią, z niektórymi dominikanami,
niektórymi jezuitami. No i ksiądz Ziemią,
o którym kiedyś no ksiądz Ziemią, to był w ogóle ein Kapitel. To najsłuchana, to jest niesłuchana Polska. Rzeczywiście to i prorok, i święty, i no fantastyczne to jest. Natomiast to jest scenariusz do tego, co Staszek tu mówił. Mianowicie, myślę, że to jest prawda uwaga, że w polskim katolicyzmie ten przeszczep soborowy się nie przyjął. Ten organizm odrzucił. I jak ja dzisiaj słucham niektórych kazań, czy czytam artykuły biskupów w prasie latynomaryjnej, to ja mam wrażenie, że oni w ogóle nigdy nie czytali dokumentów z soboru latyńskiego II. konstytucja, Gaudium spes tak jasno precyzuje, że relacje między kościołem, między ołtarzem i tronem. Teraz jeszcze na koniec. Lat temu, jak byłem w Izraelu, to dał mi do przeczytania swoją książkę Rabini i Heretycy Uri Hooper. To przeczytanie mi słuchaj, powiedz mi Uri, to jest o Izraelu czy o Polsce? Bo ja mam wrażenie, że to jest o zetchnieniu, jak mówię, o tych rabinach. Miniem okazję. Była dla mnie ogromna frajda poznać rabina Leibowicza. No co on mówi? Co on mówił o tym pazernym pchaniu się rabinów do władzy i pieniędzy? To po prostu, Boże, jak wspaniały kraj już, jak dobrze, że biskupi, a nie rabini.
Bo to jeszcze były czasy, kiedy ci rabini państw stworzyli pewną strukturę państwową. Znaczy część rabinów wchodzi w skład takiej struktury państwowej.
Tam,
część jest poza tym, a część jest przeciwko tej strukturze i nawet państwu. Także oczywiście są różni rabini. Ale jak najbardziej tak jest.
Ale ja myślę, że nawet Leibowicz nie twierdził, że wszyscy rabinizujeśli
Nie, nie chodzi o wszystkie jednostki, chodzi o to, że są różne jakby całe.
A to jest każdy religii. W islamie tak ja się w ogóle nie znam. Ale pamiętam, jak była rewolucja irańska, to po polsku. Wyszła książka, która oczywiście tytułu nie pamiętam. Reportaż o tej rewolucji Wojciecha Jurskiego. Ja czytałem to. Myślę, o cholera. My to raz w Polsce będziemy mieli. Rozbite społeczeństwo obywatelskie. Bardzo słabe tendencje, nazwijmy to demokratyczne i liberalne. I potężna, on tam jakoś ma nazwę, jak to się nazywa, takie skupisko wokół meczetu, tych wyciągnięcia. I nieopatrzne przy okrągłym stole powiedziałem do telewizora, że mamy różne możliwe scenariusze, ale jeden z możliwych scenariuszy jest iranizacja Polski. No, potem nasłuchałem się. I wreszcie już na sam koniec jeszcze chciałbym wrócić do Polski dnia dzisiejszego. Ta antagonia między PiS-em, czy tą prawicą, jeszcze bardziej na prawo odpisu na narodowcami, a kościołem polega na obopólnej, fałszywej nadziei. PiS-owcy uważają, że kościół da się kupić pieniędzmi na to, na tamto, przywilejami. Moim zdaniem się kompletnie mylą. Kompletnie się mylą. No, tak się jeden proboszcz, drugi proboszcz, jeden biskup, drugi biskup. Ale w kościele jest coś takiego, taka tajemnica, że ta święta i jednocześnica, czyli Kościół, tak się zrzuca z siebie to robactwo idzie swoją drogą. Natomiast Kościół myśli, że przez swój przekaz religijny i posługuje się słowem poświęconym, pisowcy będą ich słuchać. Nasi biskupi są w mylnym błędzie. Nie będą ich słuchać. Nie będą. I to było widać, jak była awantura o arcybiskupa Wielgusa. To był goły okiem wtedy. Wtedy Kaszyński pokazał biskupom, kto tu Polski nosi. I kto mianować będzie biskupa. I Kaszyński wygrał. Teraz pod wpływem Franciszka, a powiem też trochę pod wpływem Ewangelii, nasi biskupi w sprawie uchodźców zajmą się przyzwoite stanowisko. Za późno na to, że rosną, ale przyzwoite. Ale gdy powiedział nie, i tą konfrontację o dosyć fundamentalne rozumienie Ewangelii. Kaszyński wygrał, a nie biskup. Więc nie będzie sojuszu ołtarza z tronem, dlatego że ten tron nie uznaje żadnych sojuszów. On uznaje tylko posłusznych poddanych. I ja wierzę w to, że nasi biskupi, do których mam nie mało pretensjów, oni do mnie też nie dadzą się sprowadzić do roli posłusznych lokajów u Jarosława Kaczyńskiego. O.
To jest apel czy też wyrażenie nadziei. Co ty na ten temat uważasz?
No, ja chciałbym dwie rzeczy podjąć, o których Adam mówił. Jedna to jest ten kościół juliański, czy pojuliański. Mi się wydaje, że to jest... To zostało notabene już podjęte również w socjologii religii na Zachodzie. Ten termin Cybińskiego.
Wierzę, Bogdan sam ten termin odszczekał.
Nie szkodzi, wiesz, zaistniał i ostatnio miałem okazję brać udział w takim pisaniu książki o Polsce dzisiaj, o relacjach Kościół katolicki po wejściu do Unii, czyli ostatnie 12 lat i właśnie główna inicjatorka, taka amerykańska socjolożka w Norwegii pracująca, właśnie Sabina Ramel, to podjęła, ja od niej to słyszałem, pamiętałem z twojej książki, ale ona to na nowo podjęła i w tej chwili dla niej to jest oczywiste, że Kościół katolicki w Polsce odreagowuje okres prześladowań, bo może państwo tak szybko nie skojarzycie, o co chodzi. Otóż tak zwany Julian Apostata króciutko prześladował Kościół i źle na tym wyszedł, bo te prześladowania Kościoła się zostały, że tak powiem, uogólnione i w historiografii chrześcijańskiej to tylko chrześcijanie byli prześladowani. A przecież byli prześladowani Żydzi, krzyżowani na potęgę i tak dalej, i tak dalej. Ale w pamięci chrześcijańskiej my jesteśmy ofiarami do dzisiaj, tak? I stąd żywoty świętych i tak dalej. Więc to jest bardzo ważne. Ten moment prześladowań w PRL-u został, i wystarczy teraz popatrzeć, jak się pisze historię najnowszą, nie tylko w IPN, ale również historycy Kościoła, co piszą, że Kościół był największą ofiarą, tak? Nie żadni tam rewizjoniści, nie jacyś tam, prawda, nie, no Kościół był ofiarą. Dobrze, to jest jedna sprawa.
Ofiarą i bojownikiem.
I bojownikiem, tak. A druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to jest właśnie o tym nieprzyjętym szczepie czy przeszczepie Soboru Watykańskiego II. Długo by o tym mówić, ale państwu powiem rzecz z wczoraj. Otóż jestem na taki, jak to się ładnie dzisiaj mówi, mailing list, czyli dostaję różne wiadomości z Ameryki. I co tam dostaję? Otóż pewnie Państwo pamiętacie, we wrześniu 4 kardynałów, 3 emerytowanych, 1 jeszcze nie, ale w każdym razie jest odsunięty od władzy, Burke, Carafa, Meissner, znany skądinąd i jeszcze Müller, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie 2 Niemców, Włoch, Amerykanin, wystosowali zatroskany głos do papieża Franciszka, co w języku kościelnym oznacza powiedzenie posłuszeństwa, tak? Chcą, żeby papież im tam wyjaśnił, o co chodzi w tej jego adhortacji posynodalnej, że tam jest tym rozwodnikom, zdaje się, komunię można dawać. Proszę to nam to wyjaśnić, tak? Dobrze, debata, Franciszek do tego się nie odniósł, ale pojawiły się głosy różnych biskupów, którzy popierają tych 4 kardynałów. I o dziwo, wśród nich jest biskup polski Jan Wątroba, biskup diecezjalny, nominowany przez Franciszka już, albo jeszcze przez KS Rzeszowa, jest taki biskup. I to jest kapitalne, jak się czyta, że, bo oczywiście nie powie, że on się nie zgadza z Franciszkiem, ale mówi język taki nieprecyzyjny, tej Amoris Laetitiae. Jan Paweł II to pisał wyraźnie, było wiadomo, o co chodzi, a teraz człowiek jest zagubiony. Więc w tej chwili ten nieudany przeszczep oznacza nieakceptację pluralizmu i wolności sumienia.
Nieakceptację Franciszka.
Franciszka, który o tym mówi, że najważniejsze jest sumienie, tak? I sprzeciw wobec Franciszka oznacza nieakceptację pluralizmu. Więc ja myślę, że Kościół katolicki w Polsce w swej ogromnej większości, hierarchowie polscy, mają kłopot z akceptacją Franciszka, zgoda, ale przede wszystkim z akceptacją pluralizmu. I dlatego tak dobrze się z PiS-em czują. Tutaj ja bym pewne modyfikacje do Adama Michnika wprowadził, że jednak jeśli nie wspólnota interesów, to na pewno wspólnota struktury mentalnej. Tęsknota za mocną, autorytarną władzą Wyszyńskiego i Jana Pawła II późnego.
Ale nie Kaczyńskiego.
No dobrze, no tak, tylko że mój, a w PiS-ie zamordyzm jest, że tak powiem, sposobem rządzenia. Więc tutaj mamy raczej, no zobaczymy, kto wygra i jak wygra, oby, że tak powiem, przeciwnicy polegli w boju, to by było najlepiej, ale na razie krzepko się trzymają.
Już mówimy teraz o polityce. Czy możemy jakoś wrócić do spraw bardziej fundamentalnych, że ta polityka jednak jest za ciekawa? No to jest tron obecny, tak. Tron, który się okazuje zajęty przez 2 osoby, tak? To jest jedną osobę w niebie i drugą osobę tutaj na Rzędborzu. Tak. Tam jest wśród tych pytań, które oczywiście nie muszą być jakoś bardzo dla nas wiążące, jest jeden ciekawy problem, wydaje mi się, mianowicie, który jest tak sformułowany, czy istnieje model inny niż państwo laickie i państwo wyznaniowe? To jest chyba trochę uproszczone pytanie, nie ja je sformułowałem, bo oczywiście są różne państwa wyznaniowe i to ta ewolucja jest bardzo daleko idąca w różnych miejscach. Jak do dzisiaj w Anglii jest tak, że królowa jest głową kościoła anglikańskiego. No z tego niewiele wynika oczywiście, jeśli chodzi o angielską demokrację, ale fakt formalnie tak jest. I no są też inne kraje, w których, szczególnie te protestanckie właśnie, w których no, religia jest państwowa. No inne kraje są takie jak Polska czy inne katolickie kraje, w których katolicyzm jest właściwie dominujący, nawet nieformalnie, to no, w bardzo mocnym sensie, bardziej niż faktycznie, znaczy faktycznie i no bardziej, prawda, tradycyjnie, a nie tylko, chociaż może nie w pełni formalnie. W Izraelu oczywiście dominujący jest judaizm, chociaż jak najbardziej mogą funkcjonować. Jednym słowem, to pytanie, czy państwo laickie, czy wyznaniowe może nie jest najlepsze, Ale problem jest rzeczywiście taki, czy może być państwo, w którym żadna religia nie jest jakoś wyróżniona. W Stanach Zjednoczonych no nie żadne wyznanie, ale chrześcijaństwo tradycyjnie jest bardzo wyróżnione i jest to, i to Stany były no, tworzone jako kraj chrześcijański w zasadzie. Oczywiście otwarty dla innych, no i też dla chrześcijańskich, z wielu kościołów chrześcijańskich się składających. Akurat Stany Zjednoczone są bardzo religijne, jak wiadomo. I moje pytanie jest takie, co na ten temat sądzimy, bo ja mam poczucie, że to wcale nie jest tak łatwo stworzyć państwo, w którym żadna religia nie byłaby wyróżniona, bo na przykład no, wydaje się, że to nie jest religijne, ale we wszystkich państwach, gdzie które tworzyło chrześcijaństwo, niedziela jest tym podstawowym dniem odpoczynku, prawda? No dlatego jeszcze doszła sobota, bo mamy, prawda, tak cywilizacja się rozwinęła, że możemy dwa dni nie pracować, na ogół większość ludzi, prawda? Ale no, w innych krajach, wiadomo, to może być sobota, czy sobota i piątek, a w innych jeszcze piątek. I jednym słowem, pytanie, jakby to zrobić, żeby każde wyznanie było traktowane zupełnie tak samo w jakimś nie, obszarze jakiegoś państwa, czy w jakimś społeczeństwie, wcale nie jest łatwe, nie jest łatwo powiedzieć jak, żeby wszystkie te dni były na równi dniami wolnymi, to już by trzy musiało być co najmniej, prawda? I to, i tu no, widać, że jakieś te tradycje, które są stricte religijnymi tradycjami, one definiują wiele elementów naszego życia, kalendarz na przykład, prawda, kiedy są święta, no nawet ludzie odlegli od tradycji religijnej mają te same święta, jak ci ich no, członkowie rodziny czy sąsiedzi, którzy są z religią związani. I że pytanie jest, czy w ogóle jest coś takiego jak państwo ściśle laickie możliwe? Chociaż oczywiście rozumiem, że są państwa laickie, no, w takim sensie jak Francja jest, ma bardzo mocną tradycję laickości, która zresztą je wyróżnia nawet spośród innych państw zachodniej Europy, prawda, bo to jest znacznie mocniej tam z względów historycznych obecne. Więc pytanie jest ogólne takie, jak to jest, czy państwa laickie to jest jakaś norma, jakaś przyszłość, jakiś ideał, bo jak wskazuje, to wcale nie jest takie proste.
Oczywiście ono powiedzieć, że nic nie jest proste. Natomiast mi się wydaje, że tutaj musi decydować konstytucja. O ile ty masz rację, jeśli chodzi o kulturę i o obyczaje, że proszę wprowadzić państwo, gdzie żadna religia nie jest dominująca, w sensie kulturowym czy obyczajowym, to konstytucyjne muszę rozmawiać bardzo łatwo. I ja nie miałem żadnego problemu z tym, że ogromna większość mieszkańców Polski to są katolicy, Rosji prawosławni, Turcji muzułmanie, a Izraela znaczy judaizm. A problem polega na tym, czy to będzie prowadziło do ograniczania swobód obywatelskich ludzi i innych wyznań. I tutaj jest pies pogrzebany. I powiedzmy, na pewno są kraje, gdzie nie można zmienić religii. W takim kraju była Hiszpania w epoce frankizmu. Musiałem być katolikiem. To na zasadzie franko-katolicyzmu. I nie mogłeś przejść na protestanty. Już nie mówiąc o wszystkim. I to moim zdaniem, być może to jest jakieś marzenie części katolickich fundamentalistów. Ale w moim przekonaniu to jest działanie na szkodę państwa, na szkodę Kościoła, na szkodę religii i na szkodę wspólnego dobra, bo ja powtarzam, ja wierzę, że może istnieć wspólne dobro, które jest, o które nie musi być nacechowane wspólnotą religijną, ale nawet w obrębie na naszej wspólnoty katolickiej w Polsce, czy wystarczy porównać w naszym mieście w Pasku, jak jest Kościół po jednej stronie Wisły, jak po drugiej. Więc tutaj o jakiejś chyba także lek szaltuk, no oczywiście są tacy, którzy tego chcą, o tym marzą, nawet do tego dążą. Ale mnie się wydaje, że skręcą kark, czego im życzę najstarszego tego.
Dziękuję. A jak z perspektywy może funkcjonowania islamu, ja bym tak to powiedział, wygląda sprawa możliwej laickości państwa?
Czy prawa człowieka nie są, znaczy one cały czas się zmieniają, ewoluują. Mieliśmy deklarację praw człowieka z 1948 roku, deklarację, którą wiele krajów przyjęło, w tym również muzułmańskich. A propos to, wie państwo, wszyscy wiecie, że Polska akurat nie przyjęła. Natomiast no, rozumienie boskiego prawa ewoluuje i nie jest ono wieczne i cały czas się to zmienia. Zmienia się również kraj muzułmański. Więc tutaj problemem nie jest deklaratywne uznanie praw człowieka, ale raczej ich respektowanie. Więc rządy teokratyczne, jeśli a takie są w niektórych jeszcze krajach muzułmańskich, one szkodzą samej religii, dlatego że religia w swojej naturze wymaga, człowiek obdarzony wolną wolą musi mieć tą możliwość wyboru. Musi mieć wybór, albo się będzie modlił, albo się nie będzie modlił, albo będzie bluźnił na Boga, prawda, zemsił, ale ma prawo do tego, tak? Jeśli on tego nie zrobi, to religia, która będzie praktykowana pod jakimkolwiek przymusem, nie ma sensu. I ta myśl już powstała w krajach muzułmańskich, w których wyraźnie jest powiedziane, że przestrzeganie przepisów religijnych bezwolnie, czyli pod przymusem, godzi właściwie z całą ideę religii, która musi się opierać na wyborze i na wolnej woli człowieka.
To jest przyjęte jako wskazanie.
Nie, nieformalnie. No, w islamie nie ma kościoła, nie ma papieża, więc nie wiem, z kim z tej sojuszy się zawiera, bo władca, czy nawet król, no, zresztą no, islam niekoniecznie musi mieć monarchię, może funkcjonować w każdym kraju, więc nie wiadomo, z kim ten sojusz zawierać.
Ale ja to na chowie. Iranie, oni są duchowni i oni udało im się publikować swoje państwo.
No tak, ale to jest wyjątek. To jest wyjątek. Może jeszcze jest Arabia Saudyjska, Sudan.
No, Arabia Saudyjska, tak. To tam jest.
No tam jest sprawy szariackie. A propos, ja byłem w Arabii Saudyjskiej, pan nie był.
Nie.
Ja z kolei w Iranie nie byłem. I w Arabii Saudyjskiej byłem na pielgrzymki, było fajnie. Natomiast nigdy bym tam nie chciał mieszkać. Ponieważ jest tam prawo religijne, a ja...
No chętnie wierzę, ale ja czytam od co innego, czy rzeczywiście dzisiaj rzeczywiście można zasadnie mówić, że to po prostu wyjątek jest. Bo tak, jeżeli na tej zasadzie jest to państwo religijne Iran, Tak jest dla niej, jest państwem religijnym, Arabia Saudyjska. To czy nie jest tak, że w jakimś sensie takim niereligijnym wyjątkiem był Irak Saddama Husajna?
No co, w Pakistanie jest parlament i minister tu była kobieta. No. To się różni od kraju do kraju. Arabia Saudyjska, jak to jest monarchia absolutna, która oczywiście używa szariatu celów instrumentalnych, żeby podporządkować sobie społeczność. Zresztą cała historia Arabii Saudyjskiej oparta była na instrumentalnym użyciu religii. Mało tego, niefortunnie ten kraj eksportuje swoją szczególną, bardzo szczególną wersję islamu na cały świat. To jest dla mnie przerażające jako muzułmanina praktycznie.
Właśnie to jednak jest dominujący, można powiedzieć, w świecie muzułmańskim.
Nadaje właściwie
na swoje bogactwo i aktywność.
Tak, od 100 lat nadaje ton właściwie i percepcji świata islamu. Oni narzucają tę wizję, która jest historycznie inna, ma się mijać do wahabizmu purytanów.
No ale można powiedzieć, że teraz no, cały świat zmierza w stronę raczej, no, 20 lat temu się wydawało, w stronę właśnie większej swobody i pluralizmu religijnego. Teraz to nie jest takie jasne. Wydaje się, że świat być może stacza się w kierunku bardziej fundamentalistycznego rozumienia i religii, i tradycji bardziej ostrego nacjonalizmu wykluczającego, i to wszędzie się jakby nasila. I pytanie jest właśnie, co będzie. I zaraz państwu oddam głos, ale jeszcze myślałem, że może ty chcesz coś na temat tego powiedzieć, w którą stronę w ogóle my się staczamy, jak mówię, czy może zmierzamy, jeśli ktoś woli.
Spróbuję tak króciutko odpowiedzieć na twoje pytanie, czy państwo laickie, czy państwo wyznaniowe, czy coś pomiędzy jest możliwe, więc myślę, że to jest kwestia nie tyle gdybania, tylko no już mamy pewne historyczne realizacje różnych wariantów. Ja bym tutaj zgodził się z Adamem, że jednak konstytucja jest tym punktem decydującym. I mamy dwie konstytucje, które bardzo dobrze znamy i które są wspaniałe. To jest konstytucja polska i konstytucja amerykańska. Amerykańska dlatego jest taka wspaniała. Byłem zaskoczony, jak studiowałem trochę ojców założycieli i powstanie konstytucji, zwłaszcza tej tak zwanej pierwszej poprawki, która mówi o tym, że państwo nie powinno ingerować w sprawy religii. Istnieje mur pomiędzy sferą publiczną i sferą religijną. I dlaczego tak powstało? Czy Amerykanie byli tak bardzo inni od krajów, które miały konstytucje oparte na przykład na religii, na jakimś wyznaniu? Otóż nie, dlatego że większość Europejczyków, którzy wyjechali z Europy, mieli traumę postreligijną, tak? To znaczy byli albo prześladowani, albo nie mieli pełni praw. I w Stanach Zjednoczonych doszli do wniosku, żaden z nich nie miał pozycji dominującej, więc byli zmuszeni, żeby się dogadać. Najlepiej się dogaduje wtedy, jeżeli nie ma gracza głównego. Wszyscy są mniej więcej na pozycjach, że się uciera. Tak? Parlamentaryzm to właśnie było wypracowanie tej konstytucji. I proszę przeczytać preambułę. Tam nie ma odniesień religijnych. Tam jest my, naród amerykański. W Polsce mamy odniesienie religijne, mimo że nasza konstytucja powstała pod koniec XX wieku, jednak tam jest mowa o dwóch założeniach. Jedno religijne, a drugie jest mowa o tych Polakach, którzy nie odwołują się do inspiracji religijnej, tylko mają inne źródła wartości. I to jest właśnie Tadeusza Mazowieckiego geniusz, który do tego doprowadził dzięki, o czym ty piszesz w swojej książce, doświadczeniu więzi, trudnego dialogu, z tym wyszyńskim dyktatorem, który nie uznawał inteligenckich dylematów, tylko chciał, żeby to było wszystko jasne. Właśnie Tadeusz Mazowiecki, jako ten intelektualista w trudnym kraju, z jednej strony, bo autorytarna władza polityczna, z drugiej, bo autorytarna władza religijna, widział, że się można dogadać i jako premier to swoje doświadczenie życiowe wprowadził do preambuły polskiej konstytucji. I przez 25 lat ta konstytucja się znakomicie sprawdzała. Niestety, wydaje się, że to był epizod w historii Polski.
Przestań krakać.
No, doświadczenie jest takie, że i okres międzywojenny to był właśnie ten frankistowski model, czyli z dominującym wyznaniem katolickim. No, mieliśmy ten epizod wspaniały, kiedy właśnie konstytucja uznająca pluralizm światopoglądowi wyznaczała nasze myślenie o sobie, o świecie, o Europie i nagle no, mamy moment, powiedzmy, ja bym tutaj, Staszku, trochę się z tobą zgodził, troszkę nie. Mamy rzeczywiście takie przechył na prawo, ale ja bym nie nazwał tego fundamentalizacją, ja bym to nazwał polaryzacją. To znaczy, tam, gdzie występują zdecydowane przechyły na prawo, dochodzi też do radykalizacji światopoglądu lewicowego, bym to tak określił. I akurat no, Hiszpania jest dobrym przykładem, tak? Podemos jednak tam doszło do parlamentu. Nasze Razem polskie jest na razie rachityczne i słabe. Ale kto wie, jeżeli ten prawicowy przechód będzie miał taką nieprzyjemną twarz, jaką w tej chwili ma, no to być może to zradykalizuje, spopularyzuje ideę lewicowe. Oby tak się stało. Więc raczej z tego typu mamy, tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Trump wprawdzie wygrał, minimalnie jednak, i wyraźnie widać radykalizację, czyli poszukiwanie alternatywy do tej, właśnie Trump to nie wiadomo, że to jest prawica, że to jest po prostu chamstwo, tak? Chamstwo się rozlało. I w Polsce ta prawica też ma taki charakter chamski po prostu. To nie ja mówię, to Chwil bodajże w gazecie o tym pisał, o Edku, który wyznacza reguły gry, tak? Edek Mrożka, ten cham.
Sztur powiedział, że to jest kultura bez wstydu.
No, no właśnie. Czyli krótko mówiąc, nie mamy wesołego momentu, ale sam fakt, że o tym rozmawiamy i się zastanawiamy, gdzie to nas doprowadzi, ja w tym znajduję źródła optymizmu.
Proszę Państwa, teraz bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos w tych kwestiach. Będzie, proszę o krótkie wypowiedzi, najlepiej pytania i będziemy zaraz, bardzo proszę się zgłaszać, tam Pan się zgłosił, widzę.
Pani też się zgłosił?
Nie, ja Pana wszystko
proszę Pan. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pierwszej pana profesora Ogirka o Soborze Watykańskim II. Ja tym, że Szeszen Sobór nie zaszczepił na polskim rynku i przypomnieć wspaniałego człowieka, profesora Stefana Świeżackiego, troszkę zapomnianego w dzisiejszych czasach, który na pytanie, jakie jest dla niego najważniejsze wydarzenie XX wieku, wieku no, potwornych wojen i tak dalej, powiedział Sobór Watykański II. I to ciągle musi być dedykacja dla polskich katolików w okresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No to nie było pytanie, to była pewna. No, bardzo proszę.
Dlaczego to? Ja uważam, że to jest glosa w dyskusji i fakt, że Stefan Świeżacki, dlaczego on to powiedział? On był jedynym obserwatorem świeckim na Soborze Watykańskim II i jest korespondencja. I to może jest miejsce, żeby to powiedzieć. Stefana Świeżawskiego z Janem Pawłem II, która do tej pory się nie ukazała. Nie, z Janem Pawłem, z papieżem. Ale jeśli ja pamiętam wypowiedź Świeżawskiego, który mówił, szkoda, że to się nie ukazało. Tak? I mówi papieżowi, że rób coś, żeby w Polsce
tak,
było...
żeby etnecki był zwycięzcą. Tak, by się okazało.
No to...
Ja to w domu, a w domu też
to... Jak wiadomo, Adam Michnik wszystko przeczytał, więc to jest tylko potwierdzenie. Bardzo proszę, pan.
Nie ma narzędzia, no.
I może panu, pani.
A ja chciałbym być słyszałym.
Tu, proszę, już tu.
Ja mam takie pytanie do państwa, pewnie do pana Wielka, w ogóle do panów. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z kompletnym zamętem pojęciowym, drodzy państwo. Ten zamęt polega na tym, że tak, chodzi o te relacje państwo, ołtarz. Chodzi o to, że Stwórca, jeżeli istnieje, nie daje nam drogi, ludzkości, którą powinniśmy podążać. W związku z tym te tysiące sprzecznych teologii, one są równorzędne, czyli one są w kategorii, znaczy nie ma tej drogi wskazanej przez Stwórcę, ludzkości. Tak jak konstytucji, powiedzmy, państwowej. Nie ma swego rodzaju konstytucji wszechświatowej, że się tak wyrażę. Jej nie ma. W związku z tym te poszczególne objawienia, te różne takie historie, one są wszystkie absolutnie równoważne. Żadna z nich nie jest bardziej prawdziwa czy bardziej fałszywa. Teraz, jak nie ma tej drogi, jak nie ma konstytucji, to kto z kim ma o czym rozmawiać? No państwo jest racjonalne, kieruje się racjonalnością, no nie będzie rozmawiało z poszczególnymi teologiami. No na po co? I teraz, co chciałem powiedzieć, ponieważ tej drogi nie ma i to wszystko jest równorzędne, to w zasadzie mówimy o estetyce. Bo człowiek, który się rodzi, ma do wyboru miliony różnych teologii i one się mnożą jak grzyby po deszczu. I wówczas taki człowiek sobie myśli, ta brzmi dobrze. No to w zasadzie jesteśmy w sferze estetyki. A wówczas każdy wybiera to, co chce. To tak jak tańce. No państwo, czy pani Szydło, czy jakikolwiek, czy tam nie będzie rozmawiał o tym, który taniec jest nadrzędny. No przecież uporządkujmy jakoś ten zamęt pojęciowy. Religia to jest kwestia estetyki. Estetyki, rodzę się, jestem albo w tęczowego węża, albo jak pan tutaj sufi, no nie wiem, modlę się i z Allahem się kontaktuję, albo deszcz stuka o szyby i jakieś informacje uzyskuję. Ostatnie pytanie. Jeżeli to jest estetyka, niech każdy się bawi w tą swoją grę, tańczy po swojemu. Jaki to ma związek ze swoją publiczną? Z prawem, z edukacją? To przecież jakiś absurd.
Dziękuję bardzo. I to jest bardzo ważne, co pan powiedział, a sądzę, że to nie jest do końca tak, że to jest estetyka, bo nie jest tak, że my po prostu bierzemy i wybieramy sobie, prawda, tak jak jeden z produktów tam w supermarkecie, który jogurt najbardziej mi się podoba. Jednak jest tak, że każdy z nas wyrasta w jakiejś tradycji kulturowej, czy jakiejś
może zmienić.
Społecznej czy rodzinnej i nie jest tak, że to wszystkie możemy traktować zupełnie na równi. Zwykle te niektóre są wyróżnione, a zwykle są całkowicie zdominowane na początku jakąś tradycją. Oczywiście to można zmieniać, nie mówię, że nie można zmieniać, ale to nie jest tak, że mamy po prostu paletę do wyboru. Ale to było pytanie.
Ja do tego bym jeszcze tylko dodał, wie pan, że to jest taka estetyka, za którą się ludzie zabijają.
To oczywista sprawa.
Jest, tak. Więc są takie postawy religijne, które mu mówią, że lepiej rozmawiać niż się zabijać. Więc jest o czym rozmawiać. O tym, co zrobić, żeby się nie zabijać.
Jeżeli potraktujemy to jako tańce, wówczas ludzie jak przyjmą to rozumowo.
Za tańce ludzie się zali. Zaczynali.
Mogą.
No więc tutaj mi nam problem,
nie robią.
To rzadziej.
Zdecydowanie rzadziej. Więc to jednak, że to jest dobre porównanie, ale tylko do pewnego stopnia.
Która droga
pana,
jest stwórcą? Ostatnie pytanie.
Chwileczkę. Która droga jest, jeśli pan pozwoli. Zadał mi pan pytanie, ja pozwolę sobie na nie odpowiedzieć.
I słucham.
Ja lubię tańczyć, lubię różne karty, menu, varietas delectat, jak mówił święty Tomasz. Jest jednak podstawowa zasada. Kryterium to nie jest tak, że żyjemy w świecie post wszystkiego. Jest kryterium, które każda religia, i tutaj jesteśmy akurat w kontekście religii abrahamicznych, monoteistycznych, judaizm, islam, chrześcijaństwo, sądzę, że humanizm, laicy, zgodzimy się, że wartością, która nas łączy, jest drugi człowiek, proszę pana. Nie będziemy sobie tańczyć tak, że przy okazji podewczemy tych, którzy do tańca nie wejdą. Proszę nam tutaj nie wprowadzać sztucznego założenia, którego nikt z dyskutujących nie podziela.
Nie będziesz miał innych bogów przede mną.
Proszę
to jest
pana,
podstawowe
odpowiedziałem panu,
religii,
sądzę, że skończymy
że
na tym. Dobrze?
Religia wyklucza. No, czy pan mówi, pan jest profesorem. Religia wyklucza z definicji.
Nie, nie, pan ma pewien koncepcję religii, ale to jak widać nie jest koncepcja, którą my tutaj zakładamy. Pani ma głos.
A ja chciałam zadać pytanie, wrócić tutaj do tego przewodnika, który żeśmy otrzymali. I chciałam zadać pytanie i uzyskać jednak odpowiedź od panów. Co to znaczy, że władza jest od Boga? Bo mnie to bardzo interesuje.
Tak, tu jest cytat z listu do Rzymian, w którym jest powiedziane, profesor Obirek na początku wołał to nakreślić tło tego, prawda, że to jest sytuacja, w której prawda, no, Rzym jest traktowany przychylnie. No jest ten cytat, prawda, bądźcie posłuszni władzom sprawującym rządy, każda władza pochodzi bowiem od Boga, ci, którym podlegacie, również zostali więc powołani przez Niego i tak dalej. I dlatego należy się je podporządkować, nie tylko z powodu możliwej kary, ale też ze względu na własne sumienie. Z tego samego powodu należy płacić podatki. No więc to wszystko. To jest bardzo jasny apel. Oczywiście to jest tylko fragmencik z nauczania Pawła i całej tradycji ówczesnej i późniejszej kościelnej. No więc jak to umieścić w tej całości tradycji, no to wymaga już szerszego spojrzenia i oddaję głos profesorowi Obirkowi.
Ale od którego Boga?
Powiem, że pontifex to był termin techniczny, który się odnosił do cesarza rzymskiego, który był mostem, pomostem między poszczególnymi religiami. I on gwarantował właśnie, że się ludzie nie zabijali, tylko że się szanowali. Każdy szanował różną religię. Od Boga to znaczy, że się zawieszało, czyj Bóg jest ważniejszy, bo cesarz jakby gwarantował tolerancję, poszanowanie wielości kultów, religii, obrządków i tak dalej. Więc Bóg w tym sensie można go traktować jako gwarant pokoju. Stąd Pax Romana. Jak to w praktyce wyglądało, to jest inna sprawa, ale Paweł miał to doświadczenie jako Żyd, który znalazł się w innej grupie i był zantagonizowany jako były faryzeusz, mówił o sobie, że jest faryzeuszem, tak? Ale znalazł się w innej grupie, więc żeby się wzajemnie nie pozabijać, prawo było ponad interpretacją religijną. Stąd jest odwołanie do Boga jako gwaranta poszanowania wielości religii i tak dalej.
Ja bym jeszcze może dodał coś takiego, że w moim, jak ja widzę Kościół katolicki jako właśnie taki odłam żydowski, który nagle stał się oficjalną religią cesarstwa, tego dworu cesarskiego, czyli to połączenie religii w pewnej interpretacji z tą władzą cesarską, no stworzyło Kościół i no i te różne problemy, o których dzisiaj mówiliśmy, się trochę z tego wywodzą.
Ja nie jestem po tej pewnie coś ciekawego. Trochę się boję, że powiem herezję i to
masz prawo.
Lewański. Ja myślę, że że egzegeci Biblii zgodzą się z tym, że poza wymiarem metafizycznym Biblię pisali ludzie uwikłani w swoją historię, w swój język, w swoją symbolikę i tak dalej. I dzisiaj nikt, czy nikt myślący w Kościele nie czyta Biblii tak jeden do jednego. Dla mnie to pomysł, że Kaczyńskiego stworzył Papa Bóg, jest do akceptowania tylko do pewnych granic. Ja po prostu się wydaje, że jest mowa o pewnym ładzie. I jeżeli się przeczyta, się zna, czy Biblię, czy dzieje chrześcijaństwa, czy dzieje judaizmu, czy islamu, to tego nie należy brać, w sensie to dosłownie, że to Pan Bóg postanowił, niech będzie władza na nasz poeta pisał jakieś skręcę na poprawnie. A wiesz ty, Klecho, że władza od Boga pochodzi i ty władza każe mówić i myśleć się nie godzi. I jeśli kto władzę odpada ksiądz Piotr, jeśli kto władzę cierpi, nie myśl, że jej słucha. Bóg nieraz daje władzę w ręce złego ducha.
Niewątpliwie jest tak, że ten sam Sulta stworzy Jarosława Kaczyńskiego za Adama Michnika. I to w pełni, to w pełni. Proszę Państwa, następne głosy są możliwe, chociaż będziemy się pogodzić.
Przepraszam, ja jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz, bo chciałabym tu chyba jednak rozdzielić władza i prawo związane z tą władzą, tak? Ale władza i władcę, tak? Bo jeśli władza, to czy władza i wykonywanie prawa boskiego przez określoną osobę, która otrzymała tę władzę, tak? Bo to mnie interesuje, bo dlaczego władcami w związku z tym są osoby, których byśmy nie chcieli, żeby władcami były.
W ramach trójgłosu ja bym chciał też bardzo krótko na Pani pytanie, mam nadzieję, że odpowiem pewnym przynajmniej częściowo. Jest taki cytat koraniczny, który mówi, że wszelkie dobro pochodzi od Boga, a wszelkie zło pochodzi od człowieka. Teraz moje pytanie jest do Pani, skoro Pani to poruszyła ten temat. A skąd człowiek ma władzę? Z tego, co ja rozumiem, między innymi człowiek ma władzę w wyniku takiego zjawiska jak demokracja. Skąd Trump ma władzę? Od Boga? Nie.
No właśnie, chciałam powiedzieć tutaj, bo
to jest właśnie władza, którą dała demokracja.
Słyszałam wypowiedź pani Clinton po przegranej, że widocznie Bóg tak chciał. Więc to jest.
Ja tu jeśli Bóg jest szefem, który rządzi wszechświatem, nic się nie dzieje bez jego wiedzy, a wiem, że rozumiem, że wyznawcy religii monoteistycznych w to wierzą, bo jeśli Bóg nie rządzi, to kto rządzi? Więc musi również być świadom tego, co się dzieje. Ale czy to on wybrał tą pana, czy dał mu władzę? Jestem ostatni na tego. Twierdzić.
Ja chciałbym wyrazić się, nie zgadzam się z opinią profesora Wilka, że polska konstytucja, czy właśnie...
Mikrofonik pan mówi.
Ta wzmianka w preambule jest taka doskonała. Z uwagi na to, że ona właściwie nie daje prostej linii, prawda? Tylko mówi, że to jest dobre i to jest dobre.
No mikrofonny,
prawda? O ile w amerykańskiej konstytucji jest bardzo prosta linia, mówię, że prawda, jest to rozgraniczenie kościoła od rządu, od władzy, o tyle tutaj mówi, że to jest dobre i to jest dobre.
No mikrofonu, tak.
I w związku z tym tutaj wszystko jest możliwe. Tak. Moim zdaniem to nie jest dostatecznie mocno powiedziane przez Mazowieckiego.
Jeszcze a propos Ameryki, to mam taką uwagę, że oczywiście w konstytucji tam nie ma odwołania do Boga, ale na dolarze już jest In God We Trust.
No ale to jest późniejsze jednak. To jest, pojawiło się to w latach 50., kiedy była wojna, zimna wojna i tak dalej. Ale myślę, że pańska uwaga jest bardzo ciekawa i ważna, dlatego że no, trochę w pańskim głosie wyraża się potrzeba takiej jasności. Ale myślę, że akurat w wypadku konstytucji nadmierna jasność dawałaby zbyt dużą przewagę na przykład wierzącym albo niewierzącym. I w jednym i drugim przypadku przerabialiśmy te lekcje. Kiedy niewierzący mieli władzę, no to wtedy wierzący byli prześladowani i odwrotnie. Więc sądzę, ja bronię jednak tego balansu między ludźmi wierzącymi i niewierzącymi, bo i to jest formuła, którą Leszek Kołakowski bardzo ładnie w takim eseju napisał, wiara dobra i niewiara dobra. I on mówi, ja znam wszystkie argumenty za jednym i za drugim. I jakby radością moją jest to, że religia, że kultura, bo Kołakowski się wypowiadał z tej pozycji jakby kultury, żyje napięciem. I że właśnie to, że jesteśmy różni, stanowi o wielkości naszego człowieczeństwa. Ja nie chcę pana przekonać, ja tylko chcę słuchać pańskich racji. I może mnie pan przekona, ale zostawmy sobie ten komfort czasu na to, żeby w tym eonie jednak wielość jest lepsza od jedności.
Dobrze, jeśli można, to jeszcze o tej konstytucji. No, bardzo dziękuję panu profesorowi Obirkowi za docenienie naszej konstytucji. Ja też uważam, że to jest znakomita w ogóle konstytucja i wielkim nieszczęściem jest to, że ona jest bardzo słabo znana i rozumiana. Ja tu, jeśli chodzi o ten problem główny, to ja bym jednak powiedział, że jest coś znacznie ważniejszego w tej konstytucji niż ten krótki fragment z preambuły. To jest cały rozdział pierwszy tej konstytucji, który też jest wielkie dzieło Tadeusza Mazowieckiego, absolutnie wyjątkowe, ponieważ w tym rozdziale pierwszym jest znakomite nawiązanie oczywiście do pewnej bardzo starej tradycji wspólnotowej Rzeczpospolitej. Artykuł pierwszy: Rzeczpospolita jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli. Tam zresztą potem się mówi o tym, że jest wszystkie kościoły, związki religijne są równouprawnione, ale w tym dobru wspólnym jest cała jakby istota w ogóle tematu. To jest znacznie głębiej w ogóle postawione od strony normatywnej, konstytucyjnej, niż to takie trochę poetyckie, bardzo ładne zbalansowanie tego. Także w ogóle wszystkim zresztą polecam ogromnie. Rozdział pierwszy konstytucji mówiący, tytułowany Rzeczpospolita jest jak gdyby wyrzucony poza nawias całej pozostałej treści. Normalnej, takiej przyjętej w współczesnym konstytucjonalizmie, gdzie mamy, prawda, i budowę państwa, i prawa obywateli, prawda, i tak dalej. Ten rozdział pierwszy jest adresowany absolutnie do wszystkich, prawda. On jest taką jakby pewną... I tam jest właśnie... Moim zdaniem to jest znacznie ważniejsze, bo to jest właśnie ten tekst normatywny, on jest obowiązujący. Jak mówię, no niestety on jest gwałcony dzisiaj, nieprzestrzegany, nierozumiany do końca. Pewne, ten rozdział trzeba czytać w całości, prawda, żeby dobrze zrozumieć. Jak tam jest właśnie to powiedziane, właśnie to jest ta, moim zdaniem, ta trzecia ta możliwość właśnie dla państwa konstytucyjne.
Tak, chociaż nie wszystkie kraje mają konstytucję, jak wiadomo, to jest osobna sprawa. Proszę Państwa, jest już taki moment, w którym zwykle kończymy. Jeśli ktoś jeszcze się nie wypowiadał, a chciałby coś ważnego
nieść,
No pan już miał okazję.
Ale coś ważnego.
To bardzo proszę, ale to już będzie.
Ja mam bardzo donośny głos.
Nie. Potrzeba mikrofonu po to, żeby słyszeli nas ewentualnie.
Ja chciałem, żeby panowie, jeśli to można prosić, odpowiedzieli na czwarte i trzecie pytanie zawarte w tych naszych pytaniach. Chciałabym chociaż troszeczkę usłyszeć na ten temat. Dziękuję bardzo. Dla mnie jest to bardzo ważne.
Czyli zaraz
w sytuacji obecnej, bo trzeba być przyzwoitym, a u nas ta przyzwoitość.
Chodzi o to, w jakich sytuacjach politycznych liderzy powinni, religijni powinni zabierać głos, a w jakich nie, tak? Chodzi o to pytanie. To jest rzeczywiście dobre pytanie. To może jeszcze na tym zakończymy. To może po kolei, ja może najpierw powiem swoje. Ja uważam, że liderzy religijni w każdej sytuacji, w każdej sprawie oczywiście mają prawo zabierać głos i jeśli chcą, niech to robią. Pytanie jest tylko, czy to ich głos ma być decydujący, czy też ma być jakaś inna procedura ustanawiania prawa, w której głos może być ważny, ale nie jest z założenia decydujący. I to jest chyba ta główna rzecz, o którą się toczy obecnie spór w Polsce, prawda?
Ja bym zacytował dominikanina, ojca Bocheńskiego, Innocentego Bocheńskiego, który mówił, żeby się wypowiadać na tematy, na których się człowiek zna. I sądzę, że to jest bardzo dobra wskazówka również dla liderów religijnych i politycznych. Żeby się nie wypowiadali na tematy, na temat których nie mają nic do powiedzenia.
Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Zeranowicz.
Pytanie czwarte, tak? Trzecie i czwarte.
Trzecie i czwarte. Tak.
Czy jest jakiś inny model państwa?
Trzecie było.
Dobrze, w jakiej sytuacji politycznej? Ja tutaj sam się zgadzam. Niech zabiera lider ten, który ma coś do powiedzenia naprawdę, bo to jest istotne. Nie tylko po to, żeby zabrać głos i przyciągnąć na siebie uwagę, jak to dzieci robią. Więc na pewno, jeśli ma coś do powiedzenia, niech powie. I oby było więcej takich, którzy mają coś do powiedzenia.
Ja mam odpowiedź bardzo banalną. Ja doskonale rozumiem, jeżeli ksiądz kardynał, przewodniczący Rady Głównej Episkopatu, czy w ogóle biskup Rozmariusz, powie tak, zdaniem Kościoła córko czy synu chcesz postępować tak i tak, jeśli chcesz żyć w zgodzie z nauką Kościoła. I to jest absolutnie okej. To jest to tutaj. Natomiast jeżeli ksiądz prymas czy ksiądz arcybiskup i mówi, jeżeli chcesz żyć, być w zgodzie z nauką Kościoła, masz poprzez wprowadzenie przepisu konstytucyjnego zmusić wszystkich, żeby żyli w zgodzie z tą zasadą, to jest w moim przekonaniu postępowanie antydemokratyczne, anarchiczne i niehumanistyczne. Dlatego, że no właśnie to mówił Staszek, bo ksiądz Papasiew, nie żyjący już kiedyś, napisał, że zasadą taką spotkania chrześcijanina z tym drugim jest to, że mówi dobrze, że jesteś. Pasień dodaje, że powiedział, dobrze jesteś inny. Inny z nas żyjący wedle innych zasad pod jednym warunkiem, że musimy się porozumieć co do tego, że nie będziemy się nawzajem dyskryminować. I To jest, moim zdaniem, autentyczne przesłanie chrześcijaństwa. I kiedy chrześcijanin widzi, że ktoś jest dyskryminowany, to wydaje mi się, że wtedy nakazem sumienia jest stanąć w obronie tego dyskryminowanego. I także te wypowiedzi kapłana jakiejkolwiek religii ja uważam za i słuszne, i potrzebne. I ja pamiętam, jak komuniści mówili, że Kościół się wtrąca do polityki. To ja rozumiałem, że chodzi o to, że Kościół mówi, że trzeba szanować godność ludzką, jego prawo, jego prawo do szukania prawdy na własną rękę i tak dalej. A zupełnie z czym innym jest, jeżeli są tacy kapłani, którzy mogą dyktować po politykom, jakie prawo mają uchwalać, a tym, którzy temu sprzeciwiają, mówią, że nie przystąpią, nie będą mogli przystępować do komunii. To mi się wydaje nadużycie. I ja muszę powiedzieć, że się źle poczułem, kiedy to usłyszałem. A jeżeli to słyszę odniesione do człowieka, o którym wiem przypadkowo, że całe życie był praktykującym konserwatywnym katolikiem, to mnie oburzyło i wstrząsnęło mną. Ja zobaczyłem, że to nie jest ten Kościół, o którym ja pisałem w mojej książce o dialogu.
To jest bardzo dobre zakończenie. Proszę Państwa, na tym kończymy. Chciałem powiedzieć, że to ogólne stwierdzenie, że to religie nie powinny, prawda, dyskryminować i że póki wszyscy mogą po swojemu, to dobrze. Oczywiście jest słuszne, ja się z nim zgadzam, ale jak przechodzimy do konkretów, to może być nie tak prosto. Na przykład jest kwestia bluźnierstwa, prawda? Że jednak no, są takie wypowiedzi, postawy, które są no, jakby tak bardzo bulwersują, że nie można po prostu powiedzieć, nie każdy robi co chce. Tak jest z perspektywy niektórych pytań, jak to się ma odnosić do innych ludzi i do państwa, i do funkcjonowania społeczeństwa. To będzie temat naszego następnego spotkania za 2 tygodnie, tutaj, 12 grudnia. I tematem będzie właśnie bluźnierstwo z perspektywy nas wszystkich, a w tym w szczególności tych 3 religii. Dziękuję bardzo. Przypominam Państwu, że jest tutaj gdzieś obok spotkanie z poezją Larsa Gustafsona.